Naszym gościem jest wójt gminy Kobylnica, Leszek Kuliński. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Ulica Transportowa w Kobylnicy to była taka ulica, kiedyś nazywała się Profesora Poznańskiego, ale chyba były pomyłki z dojazdem służb ratowniczych, więc zmieniliście tę nazwę, ale...
Nie do końca.
Ja miałem takie wrażenie, ale od pomyłek służb ratowniczych bardziej pewnie kierowców interesuje stan tej ulicy, bo ona rzeczywiście, no, dobry ten stan nie jest, tak najoględniej rzecz ujmując, no ale remont się zaczyna, dostaliście pieniądze z funduszy rządowych, duża inwestycja, 7 milionów ponad.
Tak, jak najbardziej. Ta inwestycja czekała na swój finał 20 lat. Pierwszy projekt, który zrealizowaliśmy jeszcze wspólnie z miastem, to był rok 2002, kiedy zawarliśmy porozumienie międzygminne, chcąc realizować sporo inwestycji drogowych na połączeniu Słupska i Kobylnicy. No, skończyło się na tym, że wybudowaliśmy ulicę Kilińskiego. Miasto jednak podjęło decyzję, że ma inne cele i będzie realizowało w innym kierunku swoje inwestycje.
Dobrze pamiętam, że tam jakiś wiadukt miał być wcześniej?
Miał być wiadukt wcześniej, ale no, miasto zaproponowało też rozwiązania bardziej atrakcyjne i co zaowocowało tym, że powstał wiadukt na ulicy Koszalińskiej. Ale to dziwna sytuacja, bo pokazano alternatywę, tą gorszą, którą zaakceptowano wcześniej, ten wiadukt na ulicy wtedy Profesora Poznańskiego. No nie dziwię się, no, miasto swoje interesy ma i prowadzi, tak, gmina Kobylnica pewnie też swoje, a zawsze uważam, że partnerskie rozwiązania są najlepsze, bo one dzielą środki finansowe, ale nie dzielą ludzi. No w tym momencie podjęliśmy to wyzwanie, pozyskaliśmy pieniądze, tak jak pan powiedział, ze sfery rządowej, za co chwała naszemu posłowi, bo to też jego duża zasługa i inicjatywa. 7 milionów. I to jest jedyna inwestycja, która w ostatnim czasie nam udało się przygotować finansowo, żeby środki finansowe w całości, które otrzymaliśmy, zabezpieczyły inwestycje. Pozostałe inwestycje, które prowadzimy, to praktycznie 30, 40, nawet 100% brakuje środków finansowych, bo tak rosną koszty poszczególnych inwestycji.
To nie tylko pana ból głowy, tylko do generalnie wszystkich samorządowców, tak, i inwestorów.
Natomiast no, ta droga zostanie zakończona 30 października tego roku. Także jest to duża inwestycja, duże wyzwanie, ponieważ trzeba napracować na żywym organizmie. Myślę, że za 6 miesięcy, kiedy ją przejedziemy, to naprawdę będzie to droga o dobrej kategorii, która umożliwi normalny przejazd wszystkim mieszkańcom i Słupska, jak i Kobylnicy.
Ostatnio jechałem tam rowerem, rzeczywiście to jest wyczyn tam jechać.
No tak.
No ale takie mamy niestety sytuacje. Jeszcze o szkołę w Kwakowie chciałem pana zapytać, bo tam jest też bardzo duża inwestycja, biorąc pod uwagę możliwości też gminy. No, budowa hali sportowej to jest wyzwanie dla dużych samorządów, a dla gmin tych miejsko-wiejskich albo wiejskich to jest, no, czasami wyzwanie na całą kadencję.
Tak, tak. Dlatego, że jeszcze w roku 2001, kiedy to był początek mojej działalności w gminie Kobylnica, przerobiliśmy dwa obiekty świetlicowe w Kończewie i w Kwakowie na sale sportowe. Te sale są niewystarczające, są niewielkie i po pierwsze mieszkańcy nie mogą skorzystać z tych obiektów, a po drugie no jednak i Kwakowo, i Kończewo jest sportem stoi.
Olimpijczyk Kwakowo
tak. No w tą sobotę już bieg olimpijski, powracamy po dwóch latach nieobecności z biegiem olimpijczyka. Będą również przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest to bieg imieniem Piotra Nurowskiego, czyli byłego prezesa PKOL-u, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ale ta szkoła potrzebuje i wymaga tego, żeby dzieci się rozwijały i myślę, że to w tych szkołach wiejskich też jest niezbędne. Hala sportowa, no też mogę powiedzieć tak, wsparcie finansowe z Polski Sportowej. Złożyliśmy wniosek w 2019 roku. Koszt wtedy wynosił 6600. Otrzymaliśmy dofinansowanie z uwagi na to, że jesteśmy gminą bogatą 2 200 000. No po zakończeniu całego postępowania, po aktualizacji kosztorysów jeszcze w roku bieżącym spodziewaliśmy się, że zamknie to kwotą się 9 milionów. Zamknęło się kwotą 11 milionów, no ale daliśmy radę. Teraz kolejna rzecz to jest rozbudowa szkoły w Kwakowie, bo to się łączy. Tam między innymi będziemy budowali zbiornik na wody opadowe, żeby zorganizować przepływ wszystkich wód opadowych i też na miejscowości Kwakowo, no bo trzeba robić retencję. Zgromadzić tą wodę w tej sytuacji, kiedy są poważne problemy z opadami, jak dzisiaj widzimy. Tam będzie modernizowany obiekt po byłych mieszkaniach, bo nauczyciele się już wyprowadzili. Były tam mieszkania nauczycielskie, teraz robimy te pomieszczenia na sale lekcyjne dla oddziałów przedszkolnych, jak i również na bibliotekę. Biblioteka będzie na pierwszym piętrze, oddziały przedszkolne na parterze, będzie wybudowana winda zewnętrzna, także w sumie razem cały projekt rozbudowy szkoły i hali sportowej to jest 15 milionów złotych, co też udźwigniemy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jest kolejny projekt, to jest projekt, dwa duże projekty, 13-milionowe. To jest projekt modernizacji szkoły podstawowej w Kwakowie, 13 milionów, ale chcemy, żeby ta szkoła stała się samowystarczalna pod kątem energii elektrycznej i energii cieplnej. Razem z gminą norweską współpracując pozyskaliśmy duże środki finansowe z funduszy norweskich. No, są to trudno osiągalne pieniądze, ale udało nam się prawie 6 milionów zdobyć. No ale cóż, też złożyliśmy wniosek do funduszy norweskich w roku 2019. Wtedy kosztorysowo było to 8 milionów, dzisiaj to jest 13 milionów. No ale jakoś musimy sobie dać radę chciałbym powiedzieć tak, że to jest inwestycja dwuletnia. No, w przyszłym roku po wakacjach ma się zakończyć, także prace będą w dużej mierze prowadzone w wakacje. Wymiana całej stolarki okiennej, elewacje, termomodernizacja, wymiana stropów dachowych, wymiana klimatyzacji, budowa nowych systemów fotowoltaicznych, wgłębne pompy ciepła. Odłączamy się od systemu gazowego, bo ta szkoła będzie ogrzewana wyłącznie pompami ciepła i to powinno nam dać znacząco oszczędności, tylko to pewnie inflacja te oszczędności zje. A jeszcze kolejna inwestycja to jest ta, którą kończymy ostatnią miejscowość w tak zwanym systemie zbiorczym w gminie Kobylnica. Gmina Kobylnica w czerwcu przyszłego roku osiągnie poziom 96,5% skanalizowania i zwodociągowania, znaczy skanalizowania, bo zwodociągowane jest w 99%. Będziemy za 13 milionów po przetargu budowali system zbiorczej kanalizacji w miejscowości Komorczyn. Jest to ostatnia zorganizowana taka miejscowość, gdzie jest dość duża zabudowa. Plus do tego budujemy system odprowadzenia wód opadowych prawie w całych Sycewicach z przebudową również dróg lokalnych w tamtej miejscowości.
Chciałem pana zapytać jeszcze o rzecz, która pana nie dotyczy i pana gminy, bo pan ma ten przywilej, że można ten proces spojrzeć z boku. To jest ten spór miasta i gminy wiejskiej Słupsk o powiększenie miasta. Jak pan ocenia dialog między tymi samorządami? Tam w ogóle jest jakaś rozmowa? Jak pan to ocenia w ogóle? Czy miasto robi dobrze, czy miasto robi źle, czy to, te rozmowy powinny pójść w ogóle w innym kierunku, pana zdaniem?
Przyglądam się temu nie tylko tutaj w naszym rejonie, ale również w województwie zachodniopomorskim. Mówię o Mielnie, akurat miałem okazję w tamtym tygodniu być w Mielnie na takim spotkaniu samorządowców. Patrzę również, bo akurat mój kolega jest wójtem gminy Bisiekierz, ta sama sytuacja. Są gminy podkoszalińskie, no i tutaj akurat gmina Słupsk. Jeżeli chodzi o gminę, o nasze relacje, to powiem, że to od dłuższego czasu trwa, bo od 2004 roku, 5 roku, kiedy zaistniała pierwsza próba przyłączenia fragmentu gminy Kobylnica, jak i również gminy Słupsk, ten konflikt narastał. Potem był rok 2011-2012, kiedy nastąpiła druga próba. Potem były próby za prezydenta Biedronia. Co prawda to nie on, ale to inne osoby próbowały. No i teraz ten konflikt. Sugerowanie, że nas to nie dotyczy? Nie, to nas dotyczy tak samo. Dlatego, że jeżeli się powiedzie, to i Kobylnica też nie uniknie pewnych zdarzeń w przyszłości i należy tego się spodziewać.
Czyli pan, a ma pan jakieś sygnały, że może być kolejny krok?
Ostatnia wypowiedź pani prezydent w mediach publicznych w tamtym tygodniu chyba dała taki sygnał, zielone światło do kolejnych działań. Ja uważam, że wpierw trzeba się zmierzyć z jednym problemem, rozwiązać to, ale rozwiązać na zasadzie pokojowej. Ja myślę, że miasto się trochę nieco pomyliło, bo myślało, że już tylu mieszkańców z miasta się wyprowadziło do gminy Słupsk, że oni będą biało-czerwonymi flagami witali wchodzących przedstawicieli miasta Słupska, bo tak bardzo chcemy przyłączenia, że my już bardzo tego pragniemy. Natomiast przyglądam się temu, patrzę, wspieram również, będę wspierał panią wójt Barbarę Dykier, jak i również gminę. Ja jestem mieszkańcem gminy służb, bo mieszkam w miejscowości Bydlino, co prawda ta inicjatywa nie dotyczy akurat tej miejscowości, ale patrząc z perspektywy czasu, miasto jeszcze ma sporo terenów inwestycyjnych, które mogą być zabudowane. Nie do końca miasto z tych rozwiązań czerpie pożytki, bo są tereny, które zostały przyjęte po wojsku, są tereny, na których realizują swoje inwestycje deweloperzy i którzy mówią, że jeszcze mają przynajmniej na 15 lat. Wyludnianie miasta nie zależy tylko wyłącznie od tego, że tak mieszkaniec chce, ale zależy też od polityki społecznej, którą miasto prowadzi. My prowadzimy swoją politykę. Ktoś nas nazywa, bo i gminę Słupsk, jak i również gminę Koblenice, czy nas, wójtów, nazywają takimi pijawkami, które się przystały, albo już słyszałem...
O określenie huba.
Huba, tak jest. Albo też słyszałem o tym, co takie narośla są, co wieszamy w domu sobie na święta
Bożego
Jemioła. To takie jakbyśmy przyrośli do tego miasta i ciągle tylko te soki wypijamy, to nie jest do końca prawda. Po części podzielam pogląd, ale miasta są po to, żeby organizować życie również dla całego obszaru. Czy my jesteśmy winni, że miasto jest miastem na prawach powiatu, które ma szkoły powiatowe i do tych szkół chodzą nasze dzieci, a my mamy to finansować? Nie, to nie nasze zadanie, to jest zadanie powiatu. Miasto niech zrezygnuje z miasta na prawach powiatu, a my wtedy, jako miasto normalne, które będzie funkcjonowało w ramach powiatu słupskiego, ziemskiego, to wtedy my będziemy finansowali i kulturę, i sztukę. I tak gmina Koblenica wiele razy pokazała dobry przykład, bo przekazywała środki finansowe na przedstawienia teatralne, wspieraliśmy teatr Słupski, wspieraliśmy Filharmonię i wiele innych instytucji, które w mieście funkcjonują.
Czyli pana zdaniem raczej rozmowa niż rozmowy o aneksji,
dialog,
tak?
Dialog. I wie pan co, teraz ta sytuacja jest tak wielce niezręczna, bo tak, w piątek mamy podpisanie ZIT-u. Miasto jest liderem, bo będziemy pozyskiwali wspólnie pieniądze na projekty. Jak można sobie spojrzeć w oczy, kiedy dochodzi do ostrego konfliktu i kiedy nie chce się z sobą rozmawiać? Ja wiem, że pani prezydent i pani wójt spotkały się dwukrotnie, tylko te rozmowy do niczego nie doprowadziły. I teraz tak, nawet choćby ostatnia sytuacja, kiedy mieszkańcy chcieli przyjść na sesję, nie zostali, nie umożliwiono im wypowiedzi na tej sesji, swobodnej wypowiedzi. Przecież to nie chodziło też o konflikt, rodzenie konfliktów. Dzisiaj wiem, że mieszkańcy gminy Słupsk są w Warszawie.
Jadą do Warszawy, o 16 wyjeżdżają.
Także to próby załagodzenia, tutaj należałoby siąść i zawrzeć kompromisy. Jeżeli miastu brakuje pieniędzy, to odbieranie terenów zurbanizowanych, no może da tą możliwość, ale to jest też nieuczciwe, że gmina Słupsk zainwestowała potężne pieniądze, zaciągnęła zobowiązania. Tak samo jeżeli tu chodzi o gminę Koblenica, my też sporo zainwestowaliśmy. I teraz co, mamy to przekazać sobie tak swobodną ręką? No tak nie można. Jeżeli miasto chce, to niech sobie weźmie tereny niezurbanizowane. Zresztą miasto ma dalej dużo terenów niezurbanizowanych. Czy miasto zrobiło, patrząc na Płaszewko, w okolicach Płaszewka też miasto ma spore tereny inwestycyjne, które nie zostały nawet uzbrojone.
Ciężka ta rozmowa i pewnie każdy ma swoje argumenty, ale pewnie przekonamy się gdzieś w połowie roku, jak to się rozwiąże. Wraca gmina Koblenica do festiwalu Disco Polo. Nie wszystkim się ta muzyka podoba, ale można się zapierać rękami i nogami, ale jednak te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ja pamiętam, ostatnio była na tym festiwalu. Dlaczego pan wraca do tej imprezy? Dlaczego gmina wraca do tej imprezy?
No bo takie zapotrzebowanie jest. Ja jestem od tego...
Vox Populi, Vox Dei?
Znaczy... My dajemy.
Ja nie oceniam tej imprezy, tylko pytam, dlaczego pan do niej chce wracać?
My dajemy naszym mieszkańcom i nie tylko, bo mieszkańcom regionu i tak samo i w przypadku festiwalu Disco Polo, Hit Disco Polo Koblenica, dajemy możliwość wysłuchania muzyki. Może ona się nie podobać, może się ona podobać, ale...
Kwestia gustu,
ale my finansujemy i muzykę poważną, czyli Festiwal Pianistyki Polskiej. Zapraszamy gwiazdy, ostatnio Halina Młynkowa była u nas.
Ja byłem na koncercie Baranowskiego.
Baranowski, no to naprawdę wspaniały artysta.
Świetny koncert, prawda.
Trzeba dać, no 8 lipca wystąpi Kwiatkowski. Dawid Kwiatkowski, tak, to przede wszystkim
młodsze pokolenie,
które będzie miało okazję. Za chwileczkę, za tydzień podczas Dni Koblenicy wystąpi Enej, czyli dajemy wszystkim możliwość wysłuchania i zapoznania się z dorobkiem wielu artystów. Telewizja Polsat zwróciła się do nas, bo jednak te festiwale, które odbywały się gdzieś w Szczecinku czy w innych miastach, chyba nie cieszyły się takim dużym powodzeniem jak te 7 edycji festiwalu Hit Disco Pola Kobylnica w Kwakowie. Disco Hit Kobylnica w Kwakowie, przepraszam. My mamy prawa autorskie, także oni, nikt nie mógł zrobić tego festiwalu, ponieważ my opatentowaliśmy tą nazwę i opatentowaliśmy ten festiwal. Także my jesteśmy właścicielem jeszcze przez 5 najbliższych lat. No i w tym momencie, w tym roku upływa 30-lecie powstania Disco Polo w Polsce. No i pod tym szyldem 30-lecie Disco Polo w Polsce odbywa się ten festiwal. Przyjadą największe gwiazdy, nie znam ich z nazwiska wszystkich, ale kilka takich jest, które na pewno, które mieszkańcy regionu i Polski czekają. Spodziewamy się około 20 tysięcy słuchaczy podczas tego festiwalu. No to jest 5 sierpień, także jeżeli macie Państwo wolny czas, to zapraszam.
Kwakowo, jak zwykle.
No myślę, że jesteśmy przygotowani organizacyjnie pod kątem również transportu, bo chcemy, żeby jednak jak największa grupa ludzi skorzystała z dojazdu autobusowego. Stworzymy dwa duże parkingi na terenie naszej gminy, gdzie będzie można zostawić samochód i dojechać potem autobusem, tak żeby ograniczyć. Wprowadzimy biletowane miejsca parkingowe, co pewnie też ograniczy, bo festiwal jest darmowy. Zaczynamy po południu w piątek, kończymy nad ranem w sobotę. Transmisja na żywo od 20 do 24 w stacji Polsatu, w tej głównej stacji, przepraszam, zmieniłem nazwę, ale a potem jeszcze w stacjach tematycznych też w ramach tej głównej stacji, która potrwa jeszcze 2 godziny. Także no, ja powiem tak, jest to też promocja gminy Kobylnica. Ktoś może powiedzieć, tak jak nieraz była dyskusja na temat Czarnych Słupsk, których pan jest fanem, że...
Nie tylko ja.
Tak jest, jak najbardziej, ale mówiono o tym, że no, dajemy takie duże pieniądze, mówiło się o ekwiwalencie tym promocyjnym. Jest to niewymierne i trudno to ocenić, ale jeżeli od czerwca rozpoczyna się kampania promocyjna i będzie również przedstawiana gmina Kobylnica w mediach tych głównych polsatowskich, no to znaczy, że to jest promocja, gmina też na tym zyska. Efekty może z tego będą jakieś w postaci biznesu, może w jakiejkolwiek innej formie. I to
może po prostu rozpoznawalności gminy tak na mapie większa. Polski. Z tą disco polo muzyką problem jest taki, że nikt jej nie słucha, a wszyscy znają.
Leszek... A wesela się odbywają przy disco polo.
Dokładnie, też tak jest. Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.